Czy mam żal do ojca o to, że nie był w moim życiu, że mnie nie poprowadził do ślubu? Że nie cieszył się moim takim czy innym lepszym czy gorszym rozwojem. Może byłby lepszy przy jego udziale. Myślę, że w ogóle nie rozpatrywałam sprawy w tych kategoriach. Tak los zrządził, czy tak miało być w końcu, skoro mamie powiedział, że najpierw jest ojczyzna, potem żona i bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. To jakoś i na nas spłynęło. Jak można mieć pretensje do losu? No może nie można, ale to niewielki efekt daje, a tylko w człowieku zapieka jakąś złość. Ojciec jest dla mnie ojcem, nawet powinnam powiedzieć tatą czy tatusiem. Nie bardzo wiem, jakbym się do niego zwracała. Porównuję się z innymi, z życiorysem mojego męża i jego matki, która była na Syberii z dwoma małymi chłopcami. Porównuję się z różnymi innymi okolicznościami, jakie spotykaliby się moje koleżanki, moi koledzy. Ja się nie czułam w klasie nieszczęśliwa, jedyna z powodu tego, że byłam półsierotą, bo byłam półsierotą, niepełną. Przecież byli ludzie, którzy w ogóle nie mieli rodziny, nie wiedzą, jak dziadkowie wyglądali, nie wiedzą, jak, gdzie się podziali dziadkowie. Oczywiście ja miałam tę swoją prywatną, że tak powiem, traumę, ale zawsze jakoś tak to brałam na... Może dlatego, że mama starała się też nas nie powodować tego, żebyśmy rozpaczały. Starała się nas nie nastawiać wrogo do Rosjan. Do Związku Radzieckiego może i tak, ale nie do Rosjan. Żebyśmy nie przypuszczały, że jak idzie Rosjanin ulicą, to może on strzela do tatusia. No nie wiem, czy ulgowo, ale bez jakichś takich wewnętrznych rozdarć. Zwłaszcza, że życiorys mojego ojca był tak bogaty, że zawsze mogłam sięgnąć po momenty bardziej takie, na które mogłam myśli zaczepić, prawda, łatwiej.
Był niezwykle konsekwentny w realizowaniu tego, co było czymś naturalnym dla oficera. To znaczy on składał przysięgę i zobowiązywał się do walki o niepodległość Polski. Chcę zwrócić uwagę, że był w roku 1939 członkiem wydzielonego oddziału Wojska Polskiego, czyli oddziału majora Dobrzyńskiego Hubala. I już sam fakt, że był zdecydowany walczyć do końca, nawet po tym, jak skapitulowały ostatnie oddziały Wojska Polskiego, wyraźnie pokazuje, że te swoje zobowiązania traktował niezwykle poważnie.
Urodził się w 1906 roku, więc jeszcze przed I wojną światową, kiedy jeszcze, jak to się wówczas mówiło, nie było Polski. Rychło latka przebiegły i już w 20 roku, jak z ojcem, z rodziną całą uciekali przed frontem bolszewickim, to jego ojciec został zatrzymać oddziały, a jemu dał bat, lejce. Zaciął konia i powiedział, dowieziesz kobiety do najbliższej wsi, czy gdzieś tam. No miał wtedy niewiele lat, w 20 roku, to miał 14. I wtedy już ojciec przeznaczył mu karierę wojskową. Rodzina mojego ojca była rodziną ziemiańską. Majątki były pod Wołkowyskiem, więc to jest obecna Białoruś. Jemu się zwłaszcza bardzo tam podobało. Nazywało się to Trokienniki, była kilkadziesiąt kilometrów od Wilna. To jest naprawdę piękna ziemia. Oczywiście był jeźdźcem konnym, bo w majątku były konie. To trudno sobie wyobrazić, że nie. Jak nie było samochodu, to koń był niezbędny. Natomiast w 14 roku życia ojciec go wysłał do szkoły kadetów do Modlina. Tam mogę sobie wyobrazić, zresztą jest takie zdjęcie ogromnej klasy z ławkami, gdzie siedzą ci umundurowani młodzi kadeci. Dryl wojskowy był taki sam, musiał być bardzo wczesne wstawanie, była gimnastyka, łóżko musiało być posłane w kostkę, wszystko na czas, na termin. Bieganie po korytarzach, mycie się na rozkaz, prawda, na pewno w zimnej wodzie, gimnastyka poranna na powietrzu, znaczy na dworze, nauka, potem przerwa, jakaś cisza nocna obowiązkowa o stosownej godzinie, gaszenie światła. No nie było to na pewno takie luzackie chowanie, jak obecna młodzież może mieć.
W Armii Polskiej no jednak musiał być położony bardzo silny nacisk na postawę ideową. To są ludzie, którzy są świadomi misji, jaka została im zlecona i są w tym niebywale konsekwentni.
Na pewno była bardzo dobra kadra, ale myślę, że jeszcze trzeba położyć drugi akcent na sprawę przyjaźni między tymi chłopcami. Była niewątpliwie przez długie, długie lata, właściwie można powiedzieć do śmierci, przyjaźnią. Takim kolegą na śmierć i życie był Jan Górski, z którym potem wspólnie byli autorami łączności lotniczej z krajem okupowanym, czyli obecnie tak zwanych cichociemnych. Matura przeszła szybko, potem była oficerska szkoła inżynierów. Ojciec wybrał kierunek saperem. Zawsze to było bardzo cenne w rodzinie, że ojciec był saperem. Były formacje, które były uznawane zwłaszcza przez moją matkę za niewarte uznania. Był skierowany na Politechnikę Warszawską i tam się specjalizował w betonie, jak to się mówiło. Nawet zdążył opublikować, chodziło o beton oczywiście w fortyfikacjach. Jeszcze co chcę powiedzieć, w 1938 roku został skierowany do Wyższej Szkoły Wojennej. Ukończył pierwszy rok, 1939 rok nie pozwolił mu rozpocząć drugiego roku. Już ja byłam na świecie jako 3-letnia dziewczynka. Mama była w ciąży, bo siostra się urodziła w lutym 1939 roku. Mama pracowała jako nauczycielka. Ojciec no, pewnie miał obowiązki właśnie nauki. Taka zabawa w łapki. Nie wiem, czy współczesnej młodzieży znana, to najbardziej właśnie pani Erdmanównie odpowiadał Maciej Kalenkiewicz i jakoś tak się zaczęło. Oni długi czas byli na pan-pani. Pewnie się różnili nieco usposobieniami. Ojciec wydaje mi się, że oprócz tego, że był osobą bardzo wesołą i dowcipną, szalenie dowcipną, lubiącą różne takie historyjki dowcipne. Był na pewno bardzo zasadniczy, co potem zresztą dało takiego niesłychanie prawego charakteru. Był osobą bardzo wymagającą wobec siebie, stawiającą wysokie standardy. Wszyscy zawsze podkreślają, że był kryształowego charakteru. Natomiast mogło to mu czasem sprawiać trudności życiowe. Mama maturę zdała bardzo młodziutko. W 1926 roku zmarł jej ojciec. Mama jest 1908 rok, więc 2 lata młodsza od ojca. Zrobiła kurs katechetyczny i od razu poszła po maturze do pracy. Mama pracując, studiując, ojciec ucząc się czy pracując, no czasu też nie mieli tak dużo dla siebie. Ślub był w małym kościółku w Warszawie, który był przyozdobiony chabrami, ulubionym kwiatem mojej matki. Ojciec przed ślubem raniutko pobiegł, no pewnie nie sam. I jakieś tam girlandy z tych chabrów były zrobione. Chabry do dzisiaj noszę na grób mamy, bo to taki rodzinny kwiat. No i krótko trwało od 34 roku, no niby do 44, do ojca śmierci, ale trzeba powiedzieć właściwie do 39 roku, do połowy 39 roku. Parę lat po wojnie już stwierdziłam, że właściwie postać ojca już jest dla mnie dwuwymiarowa ze zdjęcia. Byłam u mamy na biurku, ramka stojąca do fotografii, bardzo drewniana, taka ładna, z takimi drzwiczeczkami zamykana. I tam było zdjęcie ojca. I to zdjęcie było zamknięte na co dzień. Ale jak otwierałam, to właśnie to już mi się on zrobił dwuwymiarowy. Już nie pamiętam go żywego, że tak powiem. A zdjęcie moje na rękach ojca, już taka dwupełnieletnia, to jest jedyne zdjęcie, jakie mam z ojcem. Wybuch wojny zastał ojca na Suwalszczyźnie, gdzie budował umocnienia, fortyfikacje. Wraz z rozwojem frontów znalazł się w oddziale, gdzie był również major Dobrzański Hubal. Właśnie z majorem Dobrzańskim, z Hubalem ruszyli na odsiecz Warszawy. Jak Warszawa, okazało się, w międzyczasie padła, to poszli w Góry Świętokrzyskie. Historia Hubala jest znana.
Od dziś będziemy oddziałem wydzielonym Wojska Polskiego. Mostem między jesienią a wiosną. Jeszcze jedno. Dla bezpieczeństwa naszych rodzin przyjmiemy pseudonimy. Hubal.
Kotwicz.
Potem był film, który jest raz po raz wznawiany. Tadeusz Janczar grał ojca, ale tam w którymś momencie ktoś mówi, że trzeba Kalinkiewicza Kotwicza, bo już ojciec tam miał pseudonim, nauczyć konnej jazdy.
Chłopcie do bioder, pięta w dół. Prosty dosiad. Prosty dosiad! Obcasz w dół! Nie pochylać się do jasnej cholery! O, przepraszam, panie kapitanie.
I moja matka nie mogła porębie tego darować do końca. Że jak to możliwe, żeby ojciec musiał się uczyć dopiero w oddziale jazdy konno. Jako, że oddział był przecież jednostką poruszającą się konno. Najlepiej pamiętam jednak scenę z kościoła z tą Tereską wspaniałą. Jak wkraczają do kościoła z pieśnią polską. Ojciec był zastępcą Hubala przez krótki czas, dlatego że już na jesieni, to wszystko 39 rok, emigracyjny rząd i wódz naczelny zażądał, żeby kto tylko może i kto tylko jest w stanie i ma ochotę, przedzierał się do Francji, gdzie miał powstać wojsko polskie, gdzie byle do wiosny i skończy się wojna. Ojciec wykonał ten rozkaz, dostał się do Francji w porze Bożego Narodzenia 1939 roku, gdzie spotkał się ze swoim przyjacielem z Korpusu Kadetów, Janem Górskim i innymi.
Był też inicjatorem utworzenia w ogóle formacji cichociemnych, tak? Należał do tego kręgu młodych oficerów, którzy dążyli do tego, ażeby spośród kadry dowódczej, kadry oficerskiej zgromadzonej w Polskich Siłach Zbrojnych utworzyć formację, która zajmie się no, kontaktami z krajem i realną pomocą dla kraju. No, był jednym z ludzi, którzy stali za inicjatywą stworzenia Brygady Spadochronowej jako formacji, która z założenia miała w przyszłości wylądować na terenach okupowanej Polski i być tym realnym wsparciem dla działań powstańczych.
Oczywiście przecież to pomysł mógł być wielu osób, natomiast ich rola była niewątpliwa. Liczne memoriały, które pisali do dowództwa, opracowania tego wszystkiego, bardzo szczegółowe, są w materiałach Polsce Podziemnej, w tych trzech wielkich tomach. Oni między sobą, jak oni pracowali, między sobą wymieniali stale korespondencje, pamiętniki zarówno Górskiego, jak i Kalenkiewicza, prowadzone wtedy w Londynie. Cały czas o tym mówią. Jan, ojciec pisze, najtęższe myśli pochodzą od Jana. A Górski w swoich notatkach pisze, bywaj Macieju, coś tam, prawda, jesteś, zrobimy tak albo siak. Oni wydeptywali audiencje, no i chodzili, aż wreszcie mogli wyjechać na szkolenie do Szkocji. I byli pewnie wtedy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
Był jednym z pierwszych zrzuconych na terenie okupowanego kraju, co też pokazuje, że osobiście był człowiekiem niezwykle odważnym i zdeterminowanym. To nie był planista, który tworzył pewne koncepcje, które później realizowali inni, tylko to był człowiek, który stał za pewnymi koncepcjami, ale był zdecydowany sam brać w tym udział. I to jest, wydaje mi się, taki no, niezwykle cenny wyróżnik charakterologiczny dla niego jako dla postaci, że podejmował pewne inicjatywy, ale był gotowy je realizować nawet w sytuacjach, które no, wymagały, no, umówmy się, no, wielkiej odwagi.
Sposób przeszkolenia ich w Anglii, w Szkocji był niesamowity. Oni mieli kursy wszelakie, łącznie z tak zwanym koronkowym, gdzie musieli pójść na wrzosowiska szkockie i odżywiać się, co im Bozia dała na ziemi, nie? Jak znaleźli grzybka czy owocka jakiegoś, to zjedli, jak nie, albo sobie zorganizowali jakiś chlebek pięknej szkotki, no to był ich, ale nie bardzo się mogli zresztą chyba ujawniać. Mieli przeszkolenie oczywiście spadochronowe, mieli przeszkolenie sposobu walki, walki wręcz, zabijania cicho i ciemno. Mieli kursy chemiczne, wiem, granaty, nie granaty, żeby móc robić. Istotne było oczywiście taka sprawa, żeby zasilić kadrą oficerską, kadrą wojskową kraj, który był pozbawiony. Pamiętajmy, że kilkanaście tysięcy oficerów było w obozach rosyjskich. Myślę tutaj o Kozielsku, Charkowie, gdzie byli również oprócz policjantów i więzienników byli również wysokiej rangi sędziowie, aparat administracyjny, aparat prawniczy. Zabrakło ich, szukali ich. Ojciec ląduje w Rzeszy, w pobliżu jest Brzozów. Nazywa się to Las Paulinka. Dwaj skoczkowie niestety polegli w sposób straszny przez Niemców. Była pani i zamordowani po ucieczce, pościgu. Pozostali oprócz tych dwóch ruszyli no, szukać jakiejś drogi, przede wszystkim tej miejscowości. Bardzo się orientowali, gdzie są. Zobaczyli, że chodzą po nasypie kolejowym, chodzą żołnierze, wartownicy niemieccy, więc zostali przez tych wartowników doprowadzeni do punktu Grenzschutzu, czyli granicznego posterunku. I tam wywiązała się bitwa. Ojciec został w rękę postrzelony. W końcu dotarli do Domaniewic, gdzie był punkt kontaktowy, do parafii, na plebanię. I stamtąd już zostali przewiezieni, zresztą ojciec w stroju kobiecym, do Warszawy. Czyli chociaż nie mieli przy sobie, mogli mieć przy sobie, jeżeli chcieli, truciznę, żeby w momencie aresztowania, niepewności co do swojej wytrzymałości psychicznej mogli zażyć. I 9 czy 10 z nich użyło tę truciznę. Na inicjatywę Jana Górskiego, przyjaciela ojca, zgodzili się na to, żeby zabrali ze sobą komunikant przeistoczony, więc na Święty Sakrament w małym skapelżyku. I ojciec mój zabrał taki właśnie obronę i puklerz. Ojciec miał ze sobą tylko szkaplerz. Nie miał trucizny.
To wystrzelanie posterunku niemieckiego, który ogarnął jego i innych zrzutków w zimie roku 1941, no wyraźnie pokazywał, że on jest żołnierzem z krwi i kości. On się nie cofnie przed walką bezpośrednią. Zresztą za tą pierwszą akcję otrzymał Krzyż Virtuti Militari.
Już po skoku, po wyleczeniu się z rany odniesionej w tym starciu przy granicy, jest pracownikiem Komendy Głównej Armii Krajowej, opracowuje szereg instrukcji, ale też żywo interesuje się tym, co się dzieje na terenie kraju. Pamiętamy, że bardzo wysoko ocenia działania zamojskiego zgrupowania OP9 i działania oddziałów nowogródzkich. Tu między innymi w grę wchodzi batalion partyzancki, batalion zaniemeński, dowodzony przez jego kuzyna Józefa Świdę, używającego wówczas pseudonim Lech.
Jest człowiekiem, który stoi za pierwszym opracowaniem pierwszego planu powstania powszechnego. Oczywiście możemy deliberować, czy ten plan, biorąc pod uwagę, jak rozwijała się sytuacja na froncie, był realny, czy też nie, na ile on wkalkulowywał zmieniającą się ewidentnie na niekorzyść sytuację geopolityczną Polski. Też popatrzmy na to od strony obowiązku jego jako żołnierza zawodowego. On był właściwie zobowiązany do tego, żeby takie plany przygotowywać. Oczywiście zakładając, że rozwój tej sytuacji będzie dla Polski korzystny, że alianci dopełnią wszystkich zobowiązań. On nie mógł wiedzieć tego, że sytuacja rozwinie się inaczej. Będąc człowiekiem honoru, uważał, że inni będą postępowali zgodnie z jego miarą. Okazało się, że nie.
Skoczkowie przysięgali jeszcze w Londynie, tylko w Wielkiej Brytanii, że z rodziną nie będą utrzymywali kontaktów bez zezwolenia władz państwa podziemnego. Myślę, że w tej sytuacji ojciec otrzymał takie zezwolenie, bo widział się z mamą. I przez te 2 lata, kiedy był w Warszawie, spotykali się rzadko, co jakiś czas. Oczywiście tylko do godziny policyjnej, czyli do 20 chyba. I zawsze to było niepewność tego spotkania. Ja byłam bardzo wyszkolona konspiracyjnie, bo jak telefony były, to ja nie udzielałam żadnych informacji. Jak ojciec dzwonił specjalnie, żeby ze mną porozmawiać, to wypytywała, co babcia, czyście się bały, bo były naloty dzisiaj w nocy. To ja udzielałam przez zasznurowane usta i potem krytykowałam tego pana, który wydzwania i pyta, czy on nie wie, że jest wojna, czy on nie wie, że Niemiec nie należy takich rzeczy mówić. Byłam bardzo niezadowolona z takich rozmów. No, pewnie wykazałam swój charakterek przy tej okazji, co też ojcu może zrobiło przyjemność, że mógł ze mną porozmawiać. Duch Zagończyka bardzo go również frapował. I myślę, że rzeczywiście w polu czuł się dobrze, kiedy mógł jednocześnie sam uczestniczyć w wojnie, a nie tylko za biurkiem przesuwać na mapie symboliczne sylwetki armii. To zresztą rzutowało później, jak został delegowany na Nowogródczyznę, poprosił o to, żeby mógł nie wracać do Warszawy, do sztabu AK, tylko zostać w tym oddziałach partyzanckich.
Kresy objęte siecią organizacyjną Armii Krajowej, objęte też już działaniami partyzanckimi Armii Krajowej, są penetrowane przez bardzo silną partyzantkę sowiecką, złożoną głównie z ludzi niemiejscowych. Ta partyzantka sowiecka ma zadania nawet nie tyle wojskowe, ile przede wszystkim polityczne, ma przygotować ten teren do ponownego przejęcia przez Związek Sowiecki, jak się front przesunie. Wszystkie osoby, które się poczuwają do jakiegoś związku z polską państwowością, są przez tą partyzantkę sowiecką represjonowane. Płoną dwory, płoną całe wioski, a tymczasem Komenda Główna, zgodnie z zaleceniami rządu, nakazuje traktować partyzantkę sowiecką jako sojuszników naszych sojuszników. I w tej sytuacji dowódca jednego z dużych zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej walczących na Nowogródczyźnie, mówię tu o Józefie Świdzie, właśnie zawiera takie okresowe, nieporozumienie, ale zawieszenie broni z Niemcami. Świda został skierowany na teren Nowogródczyzny po spaleniu się w wywiadzie, jak gdyby też z rekomendacji Kalankiewicza. Kalankiewicz czuje się obowiązany do uporządkowania tej sytuacji. On zostaje na własne życzenie wysłany na Nowogródczyznę jako przedstawiciel Komendy Głównej Armii Krajowej, który ma tę sytuację, mają spacyfikować. I tak się też staje w lutym 1944 roku. On zostaje przerzucony na Nowogródczyznę, doprowadza do zorganizowania sądu polowego nad Lechem. Lech zostaje skazany na karę śmierci. Kalankiewicz zawiesza ten wyrok, dając prawo Świdzie do rehabilitacji na innym terenie. To rzeczywiście była to trafna, rozsądna decyzja.
Sprawa została zamieciona pod dywan, ale tak naprawdę nie znalazła takiego rozwiązania, na jakie być może w dowództwie Armii Krajowej liczono, nie chcąc zadrażniać tych relacji polsko-sowieckich, nie rozumiejąc tego, co tak naprawdę zaczęło się dziać na terenach północno-wschodniej Rzeczypospolitej, gdzie mamy do czynienia z wojną partyzancką polsko-sowiecką, z okupacją niemiecką w tle, bo to tak zaczyna wyglądać i wydaje się, że on to doskonale rozumiał.
Musiał mieć jakieś podstawy do tego, że powątpiewał w winę Świdy. Dlatego odroczył ten wyrok, bo mógł odroczyć. Musiał mieć to zezwolenie i to zresztą wyraźnie wiadomo. Jak Lech odjechał, to po nim odziedziczył oddział, no i poczuł ten powiew powietrza dookoła, jak poczuł ten kontakt z towarzyszami broni, jak poczuł konia, poczuł strzelbę, to jednak poczuł się dużo lepiej i bardzo tego zapragnął.
Rotmistrz Świda podpisał pakt o nieagresji z Niemcami, podobnie jak i cichociemny Adolf Pilch-Dolina, będąc w sytuacji przymusowej. Sojusznik naszych sojuszników staje się głównym wrogiem niepodległego państwa polskiego. I tym momentem jest według mnie zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim na uchodźstwie po ujawnieniu prawdy o zbrodni katyńskiej. Poza Niemcami, poza różnymi formacjami kolaboranckimi, czy to litewskimi, białoruskimi, rosyjskojęzycznymi w służbie niemieckiej, czy ukraińskimi, pojawia się nowy przeciwnik, który dąży nie tylko do likwidacji aktywów polskiego państwa podziemnego, ale również do wyniszczenia ludności polskiej. Pierwsza taka akcja znana po zerwaniu tych stosunków dyplomatycznych to jest wymordowanie ludności polskiej w Nalibokach na początku maja 1943 roku. Później mamy koniec sierpnia 1943, wymordowanie oddziału partyzanckiego Antoniego Burzyńskiego-Kmicica. No i później mamy ten szereg aktów wrogich, zwalczanie zgrupowania stołpeckiego, grudzień roku 1943, następuje w zasadzie podobna sytuacja jak z oddziałem Kmicica, czyli no większość tego zgrupowania jest rozbita i Pilch jest też przystawiony tak naprawdę do ściany, albo oddział zostaje w całości wyniszczony przez czerwoną partyzantkę, albo uzyska możliwość jakiegoś oddechu przy boku Niemców, ażeby bronić polskiej ludności.
Zostaje dowódcą największego z tych zgrupowań. To jest zgrupowanie nadniemieńskich batalionów partyzanckich. To jest około 2000 ludzi, potem nawet ponad 2000 żołnierzy walczących z bronią w ręku. Dowodzi wielką wyprawą na brygadę imienia Kirowa. Jaki był powód? Brygada Kirowa już w okresie, kiedy Kotwicz dowodził zgrupowaniem nadniemieńskim, podjęła szereg uderzeń na polski brzeg Niemna i zapada decyzja, że trzeba wykonać jakieś działanie no, takie odwetowe, prewencyjne. Tą jednostkę trzeba poskromić. Tutaj po prostu z Rosjanami w tym momencie można było rozmawiać wyłącznie przy pomocy karabinów. Ta wyprawa kończy się no, zaciętą bitwą w Olchówce. Okazuje się, że wywiad sowiecki te polskie ruchy rozpracował i w Olchówce jest przygotowana zasadzka przez większość sił brygady Kirowa. Jest to bitwa niepomyślna. Kotwicz zostaje w tej bitwie ranny.
Pominąwszy właśnie udziały w jakichś potyczkach, bitwach z Niemcem, to od razu postanowił ten swój element żołnierski podciągnąć. Więc nawet było coś w rodzaju podchorążówki. Sądzę, że pan nawiązuje do tego, że ojciec był bardzo rygorystyczny i zasadniczy właśnie, jeżeli chodzi o traktowanie żołnierzy i starał się nie rozróżniać, zwłaszcza między sobą a nimi, no ale automatycznie cała kadra, która dostawała, miała lepszy stół czasem, to musiała się podporządkować i jadła tą samą kaszę, plujkę, którą jadła reszta żołnierzy, co nie zawsze się podobało. Na pewno były ograniczone sprawy picia, alkoholu, kontaktu damsko-męskiego i no po prostu wojsko miało być wojsko według ojca. Po prostu wielokrotnie w stodole spali pokotem jeden przy drugim i na żądanie się obracali w drugą stronę, a wszy grazły te same.
Jeżeli dowódca takiej armii nie jest w stanie poprzez swój własny przykład zdobyć autorytetu, to on ten autorytet traci. Stąd też, jeżeli popatrzymy sobie na historię Macieja Kalenkiewicza, to widzimy, że to był oficer z krwi i kości. On nie bał się być w pierwszej linii, nawet będąc już człowiekiem kalekim, to była rola dowódcy Armii Ochotniczej. Tego posłuchu, tego autorytetu nie zdobywało się tak jak w normalnej armii na zasadzie rozkazu i ślepego posłuszeństwa.
Kotwicz, no to jest oficer o wysokich horyzontach, związany z kresami, rozumiejący kresy, opracowuje wstępnie, tezowo operację, której celem byłoby zajęcie Wilna polskimi siłami obu okręgów, Wilno i Nowogródek, przed wejściem jeszcze armii sowieckiej. No i to byłby taki już naprawdę papierek lakmusowy, jaki będzie stosunek Rosjan do armii krajowej. Jedzie do Wilna i przekonuje do idei tej operacji komendanta okręgu wileńskiego i delegata rządu na okręg wileński. Podejmują w tej kwestii rozmowy z Komendą Główną i uzyskają zgodę na przeprowadzanie operacji o kryptonimie właśnie Ostra Brama. Samodzielnego opanowania Wilna siłami okręgów Wilno i Nowogródek. Co więcej, żeby tę operację przeprowadzić, trzeba siły okręgu nowogródzkiego podporządkować Komendzie Wileńskiej. Kalenkiewicz do tego też doprowadza. To są absolutnie zasadnicze decyzje dotyczące Armii Krajowej na Nowogródczyźnie. Po pierwsze, podporządkowanie nowemu ośrodkowi decyzyjnemu Komendzie Wileńskiej. Po drugie, użycie całości sił w akcji na Wilno.
Niemcy ufortyfikowali znacznie Wilno, sprowadzili jednostki bojowe I miało być to coś w rodzaju Festung Breslau. Nawet dowódcę zmieniono na bardziej operatywnego generała. W związku z tym, a na dodatek Armia Radziecka przyspieszyła znacznie wkraczanie partyzantów do Wilna, miało się odbyć 10 lipca. Przyspieszono na 7 lipca. 3 dni dla pierwszego wojska, które miało do tego Wilna zdążyć na czas i jeszcze być w stanie bojowym, no to jest osiągnięcie praktycznie niemożliwe. No ale najbliższe oddziały, jakie tylko mogły, no i oddziały wileńskiego okręgu oczywiście brały w tym udział, a Niemcy się bronili. Oczywiście pod taką nawałą to musieli ustąpić. No i wtedy polskie dowództwo ujawniło się. No i wiem, jak to się zakończyło.
Do akcji wileńskiej mają być użyte całe siły okręgu Nowogródek. Także zgrupowanie stołpeckie, które jest w sytuacji trochę podobnej jak batalion Lecha. Kotwicz podczas spotkania z przedstawicielami dowództwa zgrupowania stołpeckiego obiecuje, że przyjdzie im z pomocą. I formułuje taki doraźnie zbudowany batalion, około 400 żołnierzy. Jest nieźle uzbrojony, tam jest parę moździerzy, ciężka broń maszynowa. I z tym batalionem rozpoczyna marsz na wschód, wzdłuż Niemna, w kierunku na Puszczę na Libocką. Pod Iziem zostaje zaatakowany przez załogę z Iwia, to są Niemcy, żandarmeria i formacje rosyjskojęzyczne w służbie niemieckiej. Dowodzi w sposób brawurowy, dowodzi z konia w początkowej fazie walki, zostaje wtedy ranny. Dopiero potem zsiada z konia i skutki są takie, że w wyniku zakażenia ręka musi być amputowana. To się dokonuje w szpitalu polowym już okręgu wileńskiego. Batalion Bagatelka nie dociera do zgrupowania stołpeckiego, nie zdołał przejść przez, nie wykonał zadania, nie przeszedł przez masy w Puszczy na Libockiej. W każdym razie zgrupowanie stołpeckie na Wilno nie pójdzie, Kotwicz zostaje wyeliminowany. I operacja wileńska będzie się toczyła bez jego udziału.
Była to prawa ręka. Ojciec według świadków nie dawał po sobie znać, ile go to kosztowało. Miał świadomość tego, że to jest oczywiste, że jego rola w jakiejś konspiracji nie wchodzi w grę. Dzień w dzień miał po 40 stopni gorączki. Tym niemniej dowodził, usiłował utrzymywać to wojsko w jakimś porządku. Mało tego, napotkali na Sowietów. Będąc z pustym rękawem prawej ręki, z lewą pistoletem, rugnął ich od matuszki. I oni ruki paszwam i uciekli. Wśród Ruski ten Swołocz, bez ruki major. Jak Polek to sprawdzali, czy to na pewno jest ten bez ruki, bo łatwo było sprawdzić w mogile.
To chwilowe współistnienie Armii Krajowej przy boku Sowietów, to okazało się iluzją. Rosjanie w pełni osiągnęli swoje cele. Oddziały zostały polskie ściągnięte pod Wilno i tutaj najpierw rozbrojono kadry, aresztowano Krzyżanowskiego, potem w Boguszach znaczną część kadry wileńskiej i przystąpiono do rozbrajania poszczególnych batalionów i brygad. To się też na ogół udało. W sumie z tych, jak się ocenia, prawie 13 tysięcy akowców zgromadzonych pod Wilnem rozbrojono ponad 7 tysięcy. Kotwicz nie uczestniczył w tej pamiętnej naradzie dowódców w Boguszach, która okazała się też tylko takim trikiem, żeby ściągnąć kadry i tam ją aresztować. Kotwicz wydał rozkaz, by oddziały polskie spływały do Puszczy Rudnickiej. Te, które były bliżej Puszczy, zdołały to uczynić. Te, które miały dalszą drogę, zostały zatrzymane. Niemniej w Puszczy Rudnickiej znalazło się kilka tysięcy partyzantów Armii Krajowej. Trwała dyskusja, bić się czy nie bić. Te narady trwały 2-3 może dni. Kotwicz był rozgoryczony, był rozżalony tym, co się stało. No, on uważał, że to nie był dobry przebieg tej sytuacji. On uważał, że mimo wszystko w Puszczy Rudnickiej powinien rozegrać się jakiś znaczny akt polskiego oporu, który by dał światu świadectwo, że strona polska nie zgadza się na to, co robią na polskim terenie z polskimi oddziałami Sowieci.
W oddziale ojca było kilku licealistów z Lidy. Młodzi ludzie, chłopcy, przecież nie 20-letni nawet, było dwóch zrzutków. Był Pustromiak Wasilewski, który ze swoim oddziałem dołączył. No niecałych pewnie setka osób przemieszczała się w niewielkim zasięgu, czekając na po pierwsze rozkazy, po drugie no, uciekając przed już armią sowiecką.
Kotwicz zdecydował się na kontynuowanie pracy niepodległościowej. Parę dni temu tą rękę mu obcięto, to było naprawdę niedawno. Mógł, prawda, udać się do Wilna pod pozorem zadbania o własne zdrowie, tego nie zrobił. Został w polu, został w mundurze przy żołnierzach, starał się ten ruch w jakiś sposób koordynować. I już kilka dni potem doszło do pierwszych starć z bolszewikami nad jeziorem Kiernowo w Puszczy Rudnickiej. Oddział, na czele którego on stał, odparł dużą obławę sowiecką. To starcie miało krwawy przebieg. I Kotwicz potem z Puszczy Rudnickiej przesunął się na skraj już okręgu nowogródzkiego.
Końcowa bitwa odbyła się w miejscowości Surkąty. To jest jakieś 30 kilometrów od Lidy. Żołnierze NKWD-owscy nawet, nie armia, tylko żołnierze NKWD osaczyli oddział ojca. Siedział z adiutantem Orwidem, który go nie odstępował. Wielka strzelanina się rozpoczęła. I po jakimś czasie ucichła. Wiadomo było, że chodzi o rannych. Zdrowi mogli się przebić, ale rannych wtedy wiadomo, jakie czeka los. Dlatego postanowili czekać do wieczora. Wybuchła następna strzelanina, która niestety skończyła się po jakimś czasie. Zginął dowódca i 35 partyzantów, z których część była tylko ranna, którą potem na placu boju dobijano, na polu bitwy. Dobijano wprost bagnetem. Także nie było zmiłuj się. W każdym bądź razie znaleziono ojca, znaleziono Orwida na jego nogach i Czarna Magda, matka, wyprosiła u miejscowego stolarza o dwie trumny. W międzyczasie okazało się, że ojciec już jest bez munduru i bez butów. Stolarz, który wykonał te dwie trumny, został za to zesłany do łagru i już nie wrócił. Proszono księdza Litwina, żeby pochować można było na cmentarzu. On nie zgodził się na to. Można go zrozumieć. Poszedł tylko na taką ugodę, że dokonał egzekwii na miejscu. Ta okolica była miejscem bitwy z powstania, bitwy Narbuta. Tam był cmentarzyk i w tym miejscu, ponieważ miejscowa ludność wiedziała, gdzie ten cmentarzyk był, mniej więcej w tym miejscu zostali pochowani. Wykopany został jeden wielki rów na te 36 osób, dwie trumny z prawej i potem reszta. Czarna Magda zadbała o to, żeby ojciec miał mundur. Ale Rosjanie następnego dnia, czy tam po kilku dniach, rozkopali, sprawdzili, czy rzeczywiście bezruki major już ich nie będzie ścigał i dręczył. Białoruska Republika Radziecka, gospodarka kołchoźna w tym miejscu, ogromny ferma, jak oni to nazywają, hodowli bydła. Bydło było wyganiane z obór, krowy się na tym żywiły i poprzez cmentarzyk deptały dwukrotnie w ciągu dnia. I dopiero w 90 roku, to rodzina z Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, wtedy sekretarzem tej rady był pan Chlebowski, Cezary Chlebowski. Postanowiono, tak jak w licznych innych miejscach, również w Surkątach, zrobić cmentarz wojenny. Pytano mamę, czy chce, żeby ojca ekshumować i przysłać, zabrać do kraju. I mama powiedziała, że absolutnie nie. Był synem tej ziemi, tu leżą jego żołnierze, a miejsce dowódcy jest żołnierzami. I tak też został. Pomnik i ten cmentarzyk został zbudowany polską, oczywiście polską wysiłkiem. W 91 roku było jego poświęcenie. Mama była na tej uroczystości. I tak zakończyła się bezdomność ojca.